W naszej audycji nie tak dawno opowiadaliśmy smakowite historie o wielkanocnym suto zastawionym świątecznym stole, bo taki też on był podczas tych świąt wielkanocnych w polskich rodzinach, ale święta się przecież kończyły. Na polach było jeszcze szaro, praktycznie nic nie rosło, w komorze pustawo, a domowników do nakarmienia sporo, bo wtedy dzietność była znacznie większa niż dziś. Przypomnijmy, co to był za czas, który przez całe wieki głodził ludzi? Co oznaczał przednówek? Synonim głodu i niedostatku?
Dzisiaj tak naprawdę trudno sobie wyobrazić skalę nędzy, w jakiej egzystowali dawniej chłopi. W XIX, na początku wieku XX, czyli można powiedzieć dosłownie wiek temu z lekkim hakiem, na przeludnionej galicyjskiej wsi, gdzie blisko połowa gospodarstw nie miała nawet 2 hektarów ziemi, głód wczesną wiosenną porą był naprawdę codziennością. Dieta przeciętnej rodziny na naszym terenie 100 lat temu była niezwykle skromna i tak naprawdę monotonna. Składała się głównie z ziemniaków, kapusty, żuru, kaszy, roślin strączkowych, fasola, bób, chleba oraz mleka i sera. Mięso było rzadkością, wielokrotnie o tym wspominamy. W tym czasie priorytetem było nakarmienie domowników. Gospodynie wykorzystywały dostępne jadalne rośliny. Kiedy tylko stopniały śniegi i ziemia zaczynała rozmarzać, łatwiej było uzupełnić pożywienie dziko rosnącymi roślinami, które mogły być głównym składnikiem strawy lub jej dopełnieniem. W kuchni wykorzystywano pączki, pędy, kłącza, korzenie i bulwy roślin, a także soki, korę, miazgę drzew, nasiona, owoce, a nawet młode liście i kwiaty. Już od lutego odciągano sok z brzozy, u nas to się nazywa oskoła, z klonu i grabu, które były smaczne, odżywcze i dawały przyjemny, słodki posmak.
Pokarmem codziennym na wsi był chleb, który z braku mąki na przednówku był jednak inaczej wypiekany niż zazwyczaj.
Ten przednówkowy zawierał znaczną domieszkę wypełniaczy roślinnych, odgoryczonych i zmielonych żołędzi, siekanych, dostępnych ziół, na przykład właśnie pokrzywa, lebioda, zmielone orzechy włoskie i laskowe, rozdrobnione liście tataraku, liście lipy i dębowe, zmiażdżoną korę brzozy, nasiona, ba, nawet igliwie sosny, wyki czy owoce lipy, a nawet obierki z ziemniaków. Wszystko po prostu było przydatne. Bywało, że do mąki gospodynie dodawały, no to już w stanie naprawdę rozpaczy, glinę, opiłki drewniane, a nawet popiół drzewny. Był to tak zwany chleb głodowy.
Bardzo trudno słucha się, zwłaszcza tych ostatnich informacji o dodawaniu gliny czy popiołu do mąki, żeby coś w rodzaju chleba zrobić i nakarmić tym rodzinę. Ale potem zaczynały pojawiać się pewne nowalijki w cudzysłowiu, a potem wysyłane były przede wszystkim dzieci zaopatrzone w kobiałki. Przynosiły one wszystko to, co udawało się upolować, czyli rośliny znajdujące się przy płotach, na miedzach i przy drożnych rowach, na polanach leśnych, na łąkach, a także na nasypach kolejowych.
Gospodynie do przygotowania zup, których zadaniem właśnie było wypełnienie pustych żołądków, stosowały różne dodatki. Za prawdziwy jednak wiosenny rarytas uchodził dziki szczaw, który zbierano na łąkach. Właśnie zupa szczawiowa uważana jest za jedną z najbardziej charakterystycznych wiosennych potraw w naszej kuchni, ceniona za swój lekko kwaśny smak. A szczaw, będący jej podstawowym składnikiem, jest bogaty w witaminę C, żelazo oraz przeciwutleniacze, dzięki czemu wspiera odporność i uzupełnia niedobory po zimie. W rodzinie chłopskiej to naprawdę było bezcenne. Świeży szczaw zbierany na łąkach lub w ogrodach drobno siekano i gotowano na wywarze warzywnym. Często dodawano ziemniaki, a całość, jeśli było oczywiście, zabielano śmietaną lub mlekiem.
Do garnków trafiały również zebrane liście młodych pokrzyw, często rosnące tuż przy płotach. Wtedy ludzie nie wiedzieli, że to ma dużą wartość, tak jak szczaw. Dziś dietetyka zupełnie inny obraz tych roślin pokazuje.
Zupa pokrzywowa, o której mówisz, to była kolejna szansa na przetrwanie i przeżycie. To jedna z najstarszych i najbardziej naturalnych potraw wiosennych, znana w kuchni ludowej na terenie całego naszego kraju, no i oczywiście także na Podkarpaciu. Przygotowywano ją z młodych liści pokrzywy, zbieranych wczesną wiosną, zanim ta roślina zdążyła się rozrosnąć i stać się bardziej włóknista. Pokrzywa, choć kojarzona z rośliną parzącą, po sparzeniu traci swoje właściwości drażniące, no i staje się wartościowym składnikiem kulinarnym. Jest bogata w witaminy C, A i K, a także w żelazo i inne minerały, dlatego od dawna uznawano ją za roślinę wzmacniającą organizm po zimie. Zupę gotowano najczęściej na wywarze warzywnym, znowu dodając ziemniaki, czosnek i kaszę. Całość często zabielano mlekiem lub śmietaną, podobny mechanizm jak przy szczawiowej, a na końcu doprawiano solą i pieprzem. Podawano ją z jajkiem na twardo lub kromką chleba. Była to potrawa tania, łatwo dostępna i bardzo ceniona w czasach właśnie przedmówków, w czasach niedoboru żywności.
Ja przypominam sobie, że kiedyś rozmawialiśmy także o łobodzie nazywanej lebiodą. Te rośliny też używano do zup.
Zgadza się. Zupa z ziela lebioda, nazywana łobodzianką, miałem okazję ją spróbować właśnie w Forniczu Zdroju, ma również długą tradycję i była szczególnie popularna wśród ludności wiejskiej. Lebioda, czyli komosa biała, była rośliną powszechnie występującą na polach i przy zagrodach, często traktowana dosłownie jako chwast, ale w rzeczywistości posiadająca bardzo duże walory odżywcze. Zawierała witaminy i znowu składniki mineralne, które pomagały uzupełnić dietę w okresie wiosennym. Łobodziankę przygotowano podobnie jak zupę pokrzywową. Młode liście siekano i gotowano w wodzie lub wywarze, dodając ziemniaki, czosnek i cebulę. Po prostu to, co jeszcze zostało w komorze. Często zabielana kwaśnym mlekiem na przykład, co nadawało jej taki delikatny, lekko kwaskowy smak. W niektórych regionach dodawano także mąkę, aby ją po prostu zagęścić, żeby to wypełnienie żołądka było bardziej treściwe. Zupa szczawiowa i pokrzywowa bardzo często jeszcze można, powiem Ci szczerze, w naszych kuchniach znaleźć, ba, można ją nawet wypatrzyć w sezonowych jadłospisach w restauracjach z kuchnią polską. I to naprawdę na Podkarpaciu się dzieje. Z zupą z lebiody zdecydowanie jest trudniej, ewentualnie koła gospodyń wiejskich jeszcze tą tradycję potrafią przenieść. A do historii przeszła zupełnie inna zupa. Otóż w domach, w których jeszcze były zapasy kiszonej kapusty oraz ziemniaków, gospodynie w czasach przednówka przygotowywały tak zwaną owożankę, czyli zupę z kapusty zagęszczoną gotowanymi kartoflami. No to już jest, myślę, że okres zamknięty, jeśli chodzi o to menu.
Zupy ze szczawiu, pokrzyw, lebiody, czy ta owarzanka, o której wspomniałeś przed chwilą, były symbolem zaradności i umiejętności wykorzystywania tego wszystkiego, co dawała natura. Dziś niektóre z nich wracają do łask jako przykłady zdrowej, sezonowej kuchni opartej właśnie na dzikich roślinach. No właśnie, a propos wspomnianych roślin, to jeszcze chętnie sięgano na przykład pod czosnek, niedźwiedzi, podbiał, tymianek. One również miały działanie lecznicze i wspomagały układ odpornościowy. Rośliny więc miały nie tylko żywić, ale także chronić, a w razie potrzeby leczyć. Ale czy były jeszcze jakieś inne sposoby ratowania się w czasie przednówku?
Było to często naprawdę stosowane. Przede wszystkim ścisła reglamentacja żywności. W pierwszej kolejności posiłki otrzymywali ojcowie rodzin, dzieci, a na końcu i w najmniejszych ilościach osoby starsze. Jadano raz dziennie. Przesypiano śniadanie, budzono się na skromny obiad i następnie wcześnie, jak to się mówi, razem z kurami udawano się na nocny spoczynek. Dzięki temu oszukiwano po prostu organizm, żeby przetrwać miesiąc, dwa.
My nie będziemy oszukiwać naszych słuchaczy. Jak zawsze na koniec naszej audycji zaproponujemy przepis na sezonowe danie. Co przygotowałeś?
Słuchaj, tym razem dwa przepisy i z pokrzywy i właśnie z lebiody. Pierwsza, ta surówka z pokrzyw, bardzo popularna kiedyś w Głogowie Małopolskim. Składniki bardzo proste. 20 dekagramów młodych liści pokrzyw, mały pęczek szczypiorku, jedno jajko, jedna łyżka oliwy z oliwek albo oleju, sól, cukier, kwas cytrynowy. A wykonanie: pokrzywy umyć, odsączyć i pokroić drobno ze szczypiorkiem. Wymieszać z drobno pokrojonym i ugotowanym na twardo jajkiem oraz oliwą lub olejem. Doprawić do smaku solą, cukrem, kwaskiem cytrynowym i gotowe. Bardzo zdrowe, bardzo świeże, no i tak naprawdę doładowujący nasz organizm po przerwie zimowej.
Myślę, że warto. Ja chyba spróbuję zrobić taką surówkę.
Kolejna rzecz, a to już i fajna nazwa, i muszę powiedzieć, że trochę inny region. Lebiodowe chwaściewki. Przepis pochodzi z Chorynica Zdroju. Składniki na ciasto, bo to jest bardziej skomplikowany zestaw. 0,5 kg mąki pszennej, pół szklanki ciepłej wody, sól. Składniki na farsz. 25 dekagramów łobody, czyli lebiody. 10-20 dekagramów masła, 25-30 dekagramów sera białego. Według własnego smaku można dodać więcej lub mniej sera. To tak jak lubimy. Pieprz, sól do smaku, 2-3 ząbki czosnku. To taki standard. Jak ktoś lubi naprawdę czosnkowe, to można spokojnie to zwiększyć. A wykonanie: opłukaną lebiodę sparzamy, podsmażamy masło, wsypujemy na nią właśnie lebiodę i podduszamy. Doprawiamy solą, pieprzem i czosnkiem. Odstawiamy do wystygnięcia i wówczas łączymy z serem, czyli białym twarogiem. Tak przygotowany farsz zawijamy w ciasto pierogowe, gotujemy i jemy. Dobrą rzecz.
Bardzo smakowicie się tego słucha, ale też warto to zrobić, a można przy okazji zajrzeć na naszą stronę internetową. Tam te przepisy będą podane i można spróbować któryś z tych przepisów wykorzystać, a potem być może do nas zadzwonić i powiedzieć, czy smakowało. My życzymy smacznego i żegnamy się do następnej soboty.
Dziękuję.